Przystanek Kultura.
Wojna, śmierć, nieuleczalne choroby, zamachy terrorystyczne. Nie oszukujmy się, że te zjawiska nie dotykają dzieci. Najmłodsi, podobnie jak dorośli, bombardowani są wiadomościami z telewizji czy internetu. Jak wytłumaczyć im, co się dzieje wokół nas? I jak przygotować je do życia w świecie, w którym często rządzi przemoc i panuje język nienawiści? Jakkolwiek naiwnie by to zabrzmiało, pomocna może być sztuka. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Dzisiaj w Przystanku Kultura opowiemy o tym, jak z trudnymi tematami radzi sobie film, literatura czy teatr dla dzieci. O arteterapii i metodzie opartej na otwartym dialogu mówić będzie Marcela Kościańczuk z Instytutu Kulturoznawstwa UAM. A pod koniec programu porzucimy świat dzieci i z Jakubem Głazem obejrzymy elegancki Ubik na poznańskim Grunwaldzie. Tymczasem wyruszamy w muzyczną podróż do Hiszpanii czasów dyktatora Franco.
Przystanek Kultura.
To była Jeanette i piosenka Por que te vas z filmu Carlosa Saury Nakarmić kruki. Saura w tym właśnie filmie ukazał duszny reżim generała Franco przez pryzmat dzieci, które w nim dorastały. Przemoc, zdrada, śmierć rodziców, despotyzm. Nic nie zostało oszczędzone Anie i jej rodzeństwu. Dołączyła tymczasem do mnie Martyna Nicińska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, z którą porozmawiamy o trudnych tematach w sztuce dla dzieci.
Nie będziemy mówić o tak drastycznych przykładach jak Nakarmić kruki, ale nie powiemy też o produkcjach Pixara czy studia DreamWorks, czyli o zaginionych rybkach czy zwierzętach z Madagaskaru. Ponieważ kino dla dzieci to coś więcej niż rozrywka. Przynajmniej raz w roku na festiwalu Ale Kino można zobaczyć filmy, które chcą rozmawiać z dziećmi na ważne tematy. Tematy, których nie porusza się w domu albo w szkole, mówi Jerzy Moszkowicz, dyrektor festiwalu i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Jeżeli przyjmiemy, że kino to jest taki trochę wehikuł poznawania świata, szczególnie dla dziecka, no to bardzo niedobrze, jeżeli świat poznajemy jednostronnie. I to, co dzisiaj można oglądać w kinach, to jest poznanie świata właśnie tylko od jednej strony. Na dodatek jest to taka strona bardzo barwna, kolorowa, krzykliwa, nie mająca zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli rozmawiamy o tych trudnych tematach, to w tych filmach za bardzo ich nie znajdziemy. Albo znajdziemy je, ale sprowadzone do takich banalnych konstatacji, prawda, że lepiej jest być młodym, zdrowym i pięknym, niż chorym i biednym. Więc te filmy, które im pokazujemy, są jednak zupełnie inne. One nie boją się takich tematów naprawdę poważnych, takich, które jeszcze do niedawna byłyby tabu, takich jak śmierć w rodzinie, jak rozstanie rodziców, jak konieczność zmierzenia się dziecka z problemem wojny czy z problemem ubóstwa. Ładnych parę lat temu pojawił się na europejskich ekranach film, który o dziwo także trafił do polskich kin. O dziwo, bo filmy europejskie dla młodego widza rzadko kiedy znajdują miejsce w dużych kinach. To jest film Ansero Maniasza, Czwarte piętro. Opowieść o kilku chłopcach, takich nastolatkach, cierpiących na raka kończyn, nóg. I znajdujących się na oddziale chirurgicznym. Część z nich już jest po amputacji nóg, część oczekuje na tę amputację. Jest to jedna z najzabawniejszych komedii, jakie można było w tej dekadzie obejrzeć. Takich komedii niezwykle pogodnych, niezwykle słonecznych, a jednocześnie strasznie ważnych, bo jakby mówiących o godności ludzkiej, o godności człowieka, który jest śmiertelnie chory w gruncie rzeczy. Losy tych bohaterów kończą się różnie w filmie, więc można także przy pomocy śmiechu. Zresztą pewnie nie ma, jak myślę, nie powinno być tematów tabu. Są formy, różne formy rozmowy. Z dzieckiem trzeba rozmawiać tak, żeby dziecko zrozumiało, żeby mogło być partnerem w tej rozmowie, żeby samo mogło coś powiedzieć.
Sztuka dla dzieci, która porusza trudne tematy, nie musi być dramatyczna i patetyczna. To sformułowanie jeszcze nie raz dzisiaj padnie.
Bajki dla dzieci zazwyczaj dobrze się kończą. Ja tak przynajmniej pamiętam bajki. W myśl zasady zło zostało ukarane, a para bohaterów żyła długo i szczęśliwie. No a jak to jest w przypadku tego ambitniejszego kina? Czy tam też mamy do czynienia zawsze z amerykańskim happy endem?
Ten happy end nie jest taki oczywisty. Na pewno nie jest to happy end w hollywoodzkim stylu. Raczej szczęśliwe zakończenie, w które bohaterowie musieli włożyć dużo wysiłku, wyjaśnia Jerzy Moszkowicz.
Dobry film nie pozostawi nas obojętnymi. A to znaczy, tak banalnie rzecz biorąc, że w przyszłości być może sami będziemy trochę lepiej wiedzieli, jak sobie poradzić z taką sytuacją, albo sami pomożemy, jeżeli zobaczymy kogoś obok. Jest taki jeden z moich ulubionych filmów opowiadających o śmierci dziecka, albo właściwie o rezultatach śmierci dziecka, to jest norweski film To tylko chmury poruszają gwiazdy, Torun Lian. Ten film powstał kilkanaście lat temu już. W rodzinie umiera mały chłopiec i cała rodzina się jakby rozpada. Matka nie wychodzi przez długi, długi czas z pokoju i jakby zapada się w sobie. Ojciec usiłuje jakoś organizować rodzinę, ale po prostu nie daje sobie z tym rady. Dziewczynka, główna bohaterka filmu, która ma z 10-11 lat, jakoś przeżywa taką dramatyczną traumę i wydaje się, że mamy obraz takiego rozpadu. I oto pojawia się nowy chłopiec w szkole czy też w okolicy, który podaje im wszystkim pomocną dłoń. To jest także dziecko, to jest także dziesięciolatek, który po prostu ma w sobie tak ogromną siłę witalną, że potrafi na nowo scalić tę rodzinę. Oczywiście zaczyna to się od przyjaźni z dziewczynką, ale tak praktycznie on swoją osobowością, no, tą siłą właśnie, o której mówię, leczy całą rodzinę. W moim przekonaniu te filmy, poruszając nawet te tak zwane trudne tematy, one zawsze szukają, czy też powinny szukać dobrych rozwiązań. Tak sobie myślę, że w kinie dla dzieci, czy w ogóle w sztuce dla dzieci, szerzej mówiąc, to powinniśmy jakby przynosić pewnego rodzaju pokrzepienie. Tak? To nie chodzi o to, żeby film był propagandą i dawał jakieś wzorce postępowania. Tak nie jest. To by było zbyt łatwe i nie byłoby przekonywujące. Natomiast chodzi o to, żeby skoro przejmujemy się dramatycznymi losami bohatera, to żebyśmy też widzieli, że to się może dobrze skończyć.
Tyle Jerzy Moszkowicz, dyrektor festiwalu Ale Kino i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. A teraz sprzed ekranu przenosimy się przed scenę.
Tak, ale mówiąc o spektaklach dla dzieci, musimy znowu wspomnieć o Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W tym miejscu dorastały i rozwijały skrzydła dwie świetne dramatopisarki, Malina Prześluga i Marta Guśniowska. Część z Państwa pewnie widziała albo słyszała o takich spektaklach jak Dziób w dziób, Chodź na słówko, czy Najmniejszy bal świata. Malina porusza w nich przeróżne tematy, od niełatwych relacji z rówieśnikami, przez problemy z akceptacją siebie, po spory z rodzicami. Na przykład bohaterami Choć na słówko są Kula i Topesz. I gdyby nie przejęzyczenie małej dziewczynki, która powołała ich do życia, to byliby kurą i nie toperzem, a tak muszą się zmagać ze swoją niepełną tożsamością. Tematy poruszone przez Malinę Prześlugę opowiedziane są z lekkością, za pomocą alegorii, czasem na wesoło, czasem bardziej na serio, ale zawsze trafnie.
Ja mam jedną zasadę. Ja poruszam tabu albo trudny temat tylko wówczas, kiedy po pierwsze on w jakiś sposób bezpośrednio mnie dotyka, nie w sposób fizyczny, nie jakoś życiowo, ale emocjonalnie, kiedy ja rzeczywiście czuję, że bardzo szczerze chcę o tym opowiedzieć, a drugi warunek mam taki, że po prostu muszę wiedzieć jak. Nie ruszam trudnych tematów dla samej zasady, żeby pisać o czymś trudnym, bo będzie głośno, tak? Tylko po prostu muszę najpierw mieć metodę i wiedzieć, że jestem ze sobą szczera i dopiero wtedy przystępuję do pisania. I to jest chyba najważniejsze. Ja jestem intuicjonistką, to gdzieś działa chyba po prostu za każdym razem indywidualnie. Każdy tekst się swoimi własnymi prawami rządzi.
Ale uważasz, że nie ma sensu omijać jakichś tematów, że każdy temat może być pokazany małej publiczności?
Nad tym się nie zastanawiałam. Znaczy nie chcę rozstrzygać, czy każdy, bo nie wiem, bo mogłabym teraz powiedzieć tak, oczywiście opowiadajmy o wszystkim, o umieraniu, o chorobach, o seksie, o gwałtach. No nie, no jakby nie można tego generalizować. Tak naprawdę rzeczywiście trzeba wiedzieć, po co się opowiada i trzeba wiedzieć, komu i jak. To są te pytania, na które trzeba znać odpowiedź.
To była Malina Prześluga, której sztuki możemy zobaczyć na scenie wspólnej i w Teatrze Animacji w Poznaniu. Podobnie jak spektakle Marty Guśniowskiej, gorąco polecamy Państwu jej najnowszy spektakl A niech to gęś kopnie. Główna bohaterka, gęś, nie widzi sensu w życiu.
Taka śmierć rozwiązałaby wiele moich problemów, szczególnie tych egzystencjalnych. I tak mnie nikt nie lubi, i brzydka jestem, i chuda taka, i cierpię. Jak na poetę przystało, bo wiersze to mało, wciąż mało, jak mało!
Gęś spotyka przeróżne postaci. Każda z tych postaci próbuje zarazić ją swoim własnym sensem. Każda ma inny sens w życiu. Dla kogoś sensem jest rodzina, dla kogoś jest miłość, dla kogoś jest praca, dla kogoś jakieś różne przyjemności, ale gęś cały czas twierdzę, że to jest jakiś nie jej sens i nie jej, i nie jej, no ale w końcu na sam koniec odnajduje ten swój. Jestem zdania, że jeżeli coś jest między nami, znaczy wśród nas, jak na przykład ta chandra, to nie udajemy, że jej nie ma, tylko mówimy, że owszem jest, ale damy sobie radę. Są sposoby, żeby sobie z nią poradzić. Nie uciekać, tylko po prostu wyjść zwycięsko z tego. Nawet dzieciom można mówić o rzeczach poważnych, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mówimy z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Nie można mówić o rzeczy poważnej w sposób poważny, bo wszystko jest strasznie poważne i ja nie chcę nikogo dołować. Uważam, że o wszystkich, nawet największych rzeczach można mówić słowami prostymi, z uśmiechem i poprzez zabawne historie i opowieści.
Nikt nie wierzy, ja czuję się je.
Źle.
Nie wie nikt, że humor znikł. Je.
To były fragmenty spektaklu A niech to gęś kopnie, a mówiła także dramatopisarka Marta Guśniowska. A my przenosimy się teraz do świata literatury. Jednak nie pojawi się u nas ani Śpiąca Królewna, ani Kopciuszek.
Przystanek Kultura.
Literatura dla dzieci to, tak jak wspomniałeś, nie tylko książki o księciach, którzy walczą ze smokami i żenią się z królewnami, ale także historie bliskie życia, z którymi może się utożsamić mały czytelnik. Trudne tematy pojawiają się tam mimochodem, obok tych dobrych i szczęśliwych wydarzeń. Jako przykład mogą posłużyć książki o Duni, które ukazały się w wydawnictwie Zakamarki. Te książki to Moje szczęśliwe życie, Moje serce skacze z radości i Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa. Już same tytuły wskazują na to, że bohaterka jest pozytywnie nastawiona do życia. Zresztą, kiedy nie może zasnąć, to zamiast liczyć barany, wylicza, co spotkało ją dobrego tego dnia, ale nie oznacza to, że życie ją oszczędza. W pewnym momencie dowiadujemy się, że zmarła jej mama. Jest to opisane w ten sposób. Pewnego wieczoru tata zadzwonił ze szpitala i powiedział, że mama odeszła. Dunia była tak mała, że nie rozumiała, co to znaczy. Babcia wytłumaczyła jej potem, że tak się tylko mówi. Mama nie odeszła, wyrosły jej skrzydła i odleciała. W książkach wydawanych współcześnie pojawia się też temat niepełnych albo patchworkowatych rodzin, jak w serii o chłopcu o imieniu Tsatsiki, mówi Katarzyna Skalska, szefowa wydawnictwa Zakamarki.
Tsatsiki na początku, kiedy go poznajemy, on nie zna swojego ojca, wie, że jego ojciec mieszka w Grecji, jest Grekiem, no ale nigdy go nie widział i wychowuje się z mamą. W momencie, kiedy jakby zaczyna dorastać, czyli jakby tutaj no, idzie do pierwszej klasy, to jest taki przełom, prawda, w życiu dziecka, on zaczyna coraz bardziej główkować, zastanawiać, czy ten tata naprawdę mieszka w Grecji. Właściwie on już chciałby jakby namacalnie stwierdzić, czy ma tego tatę. To nie są rodzice rozwiedzeni, po prostu jego mama kiedyś mieszkała w Grecji przez rok, przyjechała do Szwecji, urodziła syna i w zasadzie nie powiedziała nawet temu ojcu, że ma syna. Oczywiście można dyskutować nad tym, czy dobrze zrobiła, czy źle zrobiła. No każdy podejmuje w życiu jakieś swoje wybory, decyzje, różnymi motywacjami to może być spowodowane. Niemniej jednak śledzimy losy tej dwójki i tego, jak oni jakby przechodzą dalej, jakby jest jakiś taki proces, tak? Tsatsiki namawia mamę, żeby pojechali, poznali tego ojca i jest taka piękna scena, kiedy on mówi, ale mamo, ja tobie powiem, czy chcę, żebyś powiedziała, że jestem jego synem. I matka się na to zgadza, czyli jakby daje temu dziecku wybór, ono też może jakby zdecydować. Mówi o tym przykładzie, żeby pokazać, że tam jest niezwykły też szacunek do dziecka jako takiej odrębnej jednostki, która ma swoją wolę, swoje emocje, swoje lęki, swoje radości i jakby ten rodzic, ten dorosły liczy się z tym.
Czyli dyskusja podstawą sukcesu. To kolejny wniosek z naszej rozmowy.
Oraz Nigdy więcej wojny. Wydawnictwo Zakamarki ma wśród swoich tytułów także książkę obrazkową o bardzo pacyfistycznej wymowie. Nazywa się Wróg i ma rekomendację Amnesty International.
Tak, to jest, tak jak już powiedziałaś, przekaz bardzo pacyfistyczny, no bo każdy wie, że no, żeby nie było wojny, żeby pokój, ale jak to przekazać w jakiś taki bardziej oryginalny sposób, znaczy jakby, żeby dotarło jakoś do emocji. I ta książka to robi, że ona po prostu dociera do tej emocji, jakby poza tym sloganem, bo slogan jest taki powiedzmy znany i wiadomy, natomiast żeby dotrzeć do emocji i ona nas prowadzi w taki sposób, w taki trochę pokrętny sposób, że na końcu po prostu stoimy tacy kompletnie rozbrojeni, że tak powiem, i jakby uświadamiamy sobie coś, co w jakimś sensie wiemy, ale jesteśmy w stanie to przeżyć przez tę książkę. Nie chcę po prostu opowiadać tej książki, bo ona jest właśnie fajna przez to swoje zaskoczenie, natomiast jakby pokazuje, że po każdej stronie konfliktu jest człowiek.
Wojna, śmierć, rozwód rodziców to jako pierwsze przychodzi na myśl, kiedy myślimy o tabu w literaturze dla dzieci, ale Katarzyna Skalska zwraca uwagę na jeszcze jeden, mniej oczywisty trop.
Dorosły chce być tym autorytetem i to zawsze było w literaturze bardzo często na piedestale, tak? Że gdzieś tam ten dorosły jest tym nauczającym, ten, który wie, ten, który wskaże dziecku drogę, a dziecko ma być posłuszne. Jak to kiedyś, pamiętam w jakimś programie właśnie na temat tabu w literaturze powiedziała Joanna Olech, że na przykład w literaturze polskiej dla dzieci takim największym tabu jest podważenie autorytetu rodzica, podważenie autorytetu dorosłego.
Z pewnością wielu rodzicom nie podobają się także książki, które pokazują, że dziecko może być złośliwe czy niegrzeczne. I pewnie dlatego często bohaterami książek dla młodszych czytelników są zwierzęta. Zdecydowanie bezpieczniej jest pokazać chytrego lisa czy porywczego lwa niż dziecko. Pytanie tylko, czy ciekawie i prawdziwie.
A ja obiecuję, że nie uciekniemy od tematu niegrzecznych dzieci. W straszeniu ich mistrzami byli autorzy książeczek w XIX wieku, a do czego może taki strach doprowadzić? Między innymi o tym za chwilę porozmawiam z Marcelą Kościańczuk z Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Tymczasem dziękuję Martynie Nicińskiej.
Bardzo dziękuję.
A my oddajemy głos niegrzecznym dzieciom, a nawet niegrzecznej dziewczynce. Barbara Kraftówna.
W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz.
Przystanek Kultura.
Od tych opowiastek włos jeży się na głowie. W 1844 roku lekarz z Frankfurtu Heinrich Hoffmann wydał książkę dla dzieci pod tytułem Staś Straszydło, znaną w Polsce jako Złota Różdżka. Książeczka edukowała dzieciaki przy pomocy strachu. Było to pierwsze tego typu wydawnictwo, które zwracało się do niegrzecznych dzieci. Zasada była prosta. Za każdy występek czeka cię kara. Nie jesz zupy, umrzesz z głodu, a wcześniej zbije cię tatuś. Wychodzisz podczas burzy, porwie cię wiatr i znikniesz. Wychylasz się przez okno, to zapewne wypadniesz. Bawisz się zapałkami, to spalisz się żywcem. Słynny jest opis, jak to krawiec ucina Juleczkowi duże palce, które chłopiec pokryją mu ssał. Uciął palec, jeden drugi, aż krew tryska we dwie strugi. Nikt wówczas nie bawił się w dialog i nie próbował zrozumieć punktu widzenia młodego czytelnika. Dziecko musiało być zdyscyplinowane, uległe i zawsze posłuszne. Ale my wracamy do naszych czasów. Witam gościa. Jest z nami dr Marcela Kościańczuk, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wśród pani zainteresowań badawczych znalazła się m.in. arteterapia i otwarty dialog. Pracowała pani z dziećmi z poznańskich i podpoznańskich przedszkoli, prowadząc zajęcia teatralne i edukacyjne. Z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów podejmowała pani też tematy związane z przeciwdziałaniem przemocy i uzależnieniom. I jak sama pani pisze o sobie, jestem fascynatką metody porozumienia bez przemocy i innych metod, które szanują autonomię dziecka. Do czego mogą więc doprowadzić dziecko metody edukacyjne oparte na strachu lansowane przez pana doktora Hoffmana?
No jest to oczywiście na szczęście zamierzchła historia. Dzisiaj już, mam nadzieję, nie stosujemy takich metod. Przypominają mi się takie eksperymenty behawiorystów, którzy bardzo łatwo wywoływali strach w dzieciach, wywoływali pożądane reakcje negatywne, natomiast problemem było to, że trudno było je odwrócić, trudno było wprowadzić znowu spokój w życie dziecka. Więc na pewno tutaj takimi skutkami mogą być różnego typu zaburzenia lękowe, objawiające się później w koszmarach, sennych. Taka metoda, która opiera się na takim bodźcu negatywnym, działa krótkoterminowo. To znaczy na przykład wtedy, kiedy mówimy dzieciom nie garb się, one się rzeczywiście nie garbią, ale tylko w obecności dorosłego, który to mówi. Natomiast w momencie, w którym dziecku pokazujemy pewną pozycję, pozytywną konotację, ono przestaje się garbić też samo z siebie. Rodzice, którzy chcieliby stosować takie metody, troszeczkę, no mówiąc kolokwialnie, strzelają sobie samobójczą bramkę.
A jeżeli ma pani już do czynienia z takimi przypadkami, dzieci wychowywanymi przez strach, to czy arteterapia, którą się pani zajmuje, jest dobrą drogą, żeby z tego typu sytuacjami kryzysowymi walczyć?
Praca nad zmianą zachowania dziecka jest też pracą z całą rodziną właściwie. Ważne jest to, żeby nawiązać kontakt z dzieckiem, żeby rodzice zaczęli rozmawiać z dzieckiem i traktować go jako takiego, może nie do końca równego, ale jednak partnera komunikacji, który jest też człowiekiem, który ma swoje prawa, który ma też przede wszystkim swoje emocje, bo pamiętajmy o tym, że dzieci różnią się oczywiście od dorosłych poziomem intelektualnym, tak, poziomem wiedzy o świecie. To wszystko my musimy im pokazać w jakiś sposób, albo możemy im pokazać. Natomiast dzieci nie różnią się od nas w jednej kwestii. Mają takie same emocje jak my i tak samo przeżywają. Więc to samo, co jest bolesne, trudne dla nas, to samo jest bolesne i trudne dla dziecka.
Ale jeżeli prowadzi na przykład pani zajęcia teatralne z takimi dzieciakami, to jak w takim razie tutaj pogodzić to, że jest się reżyserem i tym kimś, kto decyduje, a autonomią dziecka, które ma też swoje pomysły, swoje emocje?
Można powiedzieć, że z jednej strony to nie jest jedyny model. Historia teatru pokazuje nam, że taki model autorytarnego reżysera, który kreuje spektakle, raczej jest też domeną teatru, powiedzmy, do XIX wieku. Obecnie coraz częściej też mamy do czynienia z czymś takim jak kreacja zbiorowa, czyli uczestnicy sztuki także mogą się włączać w tworzenie spektaklu.
Czyli chodzi tutaj o dialog.
Tak, w pewnym sensie tak, ale oczywiście w niektórych sytuacjach ja jestem reżyserem i też w niektórych sytuacjach rodzice są reżyserem tego spektaklu komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jednak nawet jeżeli jest reżyser, to trochę tak jak w pracy. Możemy mieć szefa, z którym nieustannie drzemy koty, możemy mieć szefa, z którym fajnie się dogadujemy, możemy mieć szefa, przy którym wszyscy chodzą jak trusia. Nawet jeżeli jest ktoś, kto jest liderem, można być w różny sposób liderem.
Czyli rozumiem, że można postawić jakieś granice,
oczywiście,
ale trzeba o tych granicach dyskutować, tak?
Trzeba stawiać granice, bo dziecko też tego oczekuje. Natomiast te granice nie powinny godzić w godność dziecka.
Literatura, film, książki dla dzieci podejmują ostatnio tematy trudne. O tym dzisiaj mówimy w Przystanku Kultura. Takie jak śmierć, przemoc, strach, terroryzm. Czy należy według pani w ogóle o tym mówić dzieciom? A jeżeli należy, to w jakiej formie mówić o tym dzieciom?
Wielu rodziców się nad tym zastanawia. Żyjemy w takich czasach, w których bardzo trudno jest odciąć dziecko od wiadomości na temat spraw, które wydarzają się nawet w odległych zakątkach świata, ponieważ żyjemy w epoce medialnej. Telewizor, radio, internet to są takie media, które są niemalże w każdym domu. Ostatnio spotkałam się z 3-letnią dziewczynką, która pytała się rodziców, czy królowa śniegu może zabić Putina. Tutaj pokazuje to, że dzieci w jakiś sposób łączą te bardzo zróżnicowane elementy swojego świata. Z jednej strony są bajki, z drugiej strony jest ten realny świat, który jakoś tam wydziera się w ich życie. Więc wydaje mi się, że jest to jak najbardziej słuszny pomysł, żeby opowiadać, tłumaczyć w jakiś sposób dzieciom tą rzeczywistość poprzez sztukę, poprzez literaturę, poprzez teatr.
No właśnie, jaką przyjąć formę? Czy narzucić jakieś granice? Czy właśnie rozmawiać, czy pokazywać?
Rozmawiać i pokazywać. To jest bardzo ważne, żebyśmy współuczestniczyli z dzieckiem, zwłaszcza w odbiorze takiej sztuki, która zajmuje się trudnymi tematami. Ten język, który jest tutaj wykorzystywany, to jest bardzo często język symboliczny, język poetycki, język metafor, czasami też język humoru, ale każde dziecko może to też troszeczkę inaczej odebrać. Dlatego ważne jest, żebyśmy uczestniczyli razem z dzieckiem i obserwowali jego reakcję.
No tak, ale jak dziecku wytłumaczyć na przykład, że ktoś zabił kogoś z powodu obrazka w gazecie, że zabił innego, bo był on inny?
Dziecko potrafi zrozumieć pewne konkrety. Oczywiście zależy tutaj wszystko od inwencji rodziców, natomiast ja bym powiedziała dziecku, no widzisz, tak to jest w świecie dorosłych. Świat dorosłych jest trochę zmienionym światem dziecka. Jeżeli ktoś cię obrazi, to czasami też chcesz go uderzyć. Jeżeli go uderzysz, no to będzie dalsza reakcja. Dziecko jest w stanie zrozumieć te emocje, które nim rządzą. To jeżeli ktoś obrazi jego lub jego mamę na przykład, jego rodziców, wtedy wtedy czuje w sobie złość, chce uderzyć, chce się zemścić, tak? Więc dzieci rozumieją tego typu emocje. Na tej podstawie można wytłumaczyć im też wydarzenia z tego wielkiego świata.
Rozumieją, ale czy są otwarte na rozmowę, na dialog?
Ja bym raczej się zastanawiała nad tym, czy my jesteśmy otwarci na dialog z dziećmi i czy jesteśmy otwarci na słuchanie dziecka. Dzieci mają w sobie takie naturalne granice tego dialogu. Czyli w momencie, w którym rozmawiamy z dziećmi, a one nagle odchodzą, to oznacza, że to już jest koniec ich wytrzymałości, że w tej chwili nie należy ciągnąć dalej tematu, że być może następnym razem. My sami stosujemy takie mechanizmy obronne. Temat śmierci, wojny, krzywdy ludzkiej nie jest łatwy dla osób dorosłych. Też pozwólmy dzieciom brać tyle, na ile są w stanie.
A w tych zajęciach teatralnych, które pani prowadziła, jeśli się pojawiały te trudne tematy, czy coś było dla pani zaskoczeniem, jakaś reakcja dziecka, jakaś interpretacja dziecięca?
Ja szczerze mówiąc jestem otwarta na wszystko, co się dzieje. Pracuję na tak zwanym procesie, czyli właśnie czekam na to, co się zdarzy. Jedynie przygotowuję pewne ćwiczenia, na przykład dramowe, i czekam na reakcję ze strony dzieciaków. No czasami to jest też tak, że muszę przygotować sobie więcej tych ćwiczeń, bo jakieś ćwiczenie nie wypali. Natomiast te zajęcia teatralne bardzo wiele mi pokazują. Kiedy pracowałam w przedszkolu, to co było dla mnie takim zdziwieniem, to to, że nawet bardzo małe dzieci miały w sobie taką żądzę walki, taką, można powiedzieć, agresję. Ja się tym nie przeraziłam i nie stwierdziłam, że to jest złe, że trzeba to zablokować. Przynajmniej ja wychodzę z takiej filozofii, że to, co dziecko pokazuje, trzeba przekształcić, a nie blokować.
No tak, ale jeżeli dziecko przynosi ze sobą na takie zajęcia, na przykład z domu, jakiś język przemocy, nienawiść do innych, nie wiem, jakiś język homofobii, to jak z tym sobie poradzić?
Rozmawiając i odgrywając. Kiedy pracowałam na przykład z gimnazjalistami czy z uczniami podstawówki, robiliśmy takie ćwiczenie teatralne na podstawie filmu, fragmentu filmu Nasza klasa, w którym jest przedstawiona przemoc w szkole. To ćwiczenie polegało na tym, że na pustym krześle wyobrażaliśmy sobie, że siedzi główny bohater i uczniowie z klasy mieli powiedzieć coś do niego. Pierwsze reakcje uczniów były reakcjami obrażającymi tą osobę, która była kozłem ofiarnym w klasie. Ja pozwoliłam na to, żeby oni wyrazili obelgi wobec tej osoby, która już była zresztą obrażana w tym filmie. I po chwili przerwałam to i się spytałam, a teraz zastanówcie się, czy on już tego wszystkiego nie usłyszał? Czy to nie jest tak, że tylko powtarzacie to samo, co robili inni, co robili uczniowie z jego klasy? Powiedziałam, zastanówcie się, czy to coś zmieniło. Oni powiedzieli, no nie. No to zróbcie coś, żeby coś się zmieniło. I wtedy oni zobaczyli, że poprzez pozytywny wpływ mają jakąś sprawczość. Zdarzyło się też, że oglądając ten film, wytypowali jedną osobę na kozła ofiarnego, powiedzieli, ty też będziesz takim kozłem ofiarnym. A ja wtedy powiedziałam tej osobie, a skąd wiesz, że nie ty? Klasa zaczęła oczywiście się śmiać, a potem zastosowałam sama taką dramę. Mówię, a może ty? I tak właściwie wskazałam na każdego z tej klasy. W ten sposób też poprzez osobiste wskazanie każdej osoby nawiązałam osobisty kontakt i sprawiłam, że każdy zidentyfikował się z tą ofiarą, a na koniec powiedziałam, a może też ja. Więc też samą siebie włączyłam w tę przestrzeń dialogu, w tę przestrzeń doświadczania.
Mówi pani sporo o rodzicach i o pracy z rodzicami. Pewne filmy, książki czy przedstawienia teatralne są dozwolone, jak wiemy, dla widzów od pewnego wieku. Ja byłem kiedyś świadkiem w kinie takiej sytuacji, że na horror ze scenami przemocy ojciec zdecydował się wprowadzić naprawdę bardzo małe dziecko. Po takiej interwencji obsługi kina, ta obsługa powiedziała, że ona nie może nic zrobić, bo to rodzic decyduje o takich sytuacjach.
Tutaj jest problem związany z taką społeczną edukacją, z uświadomieniem rodziców na temat wpływu takich scen związanych z przemocą czy seksem, scen, które nie są przeznaczone dla widzów w zbyt młodym wieku. Rodzic odpowiada za dziecko, więc to jest decyzja rodzica, czy przychodzi do kina z takim dzieckiem, czy też nie, i na jaki film. Z prawnego punktu widzenia rzeczywiście nic nie można zrobić. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze, to pokazywanie rodzicom, jakie są skutki tego typu seansów, tego typu narażania dziecka na treści, które nie są jeszcze przeznaczone dla jego wieku.
A jeżeli już dziecko przeszło przez taką traumę i nabyło tych traum rozmaitych, czy wierzy pani w terapeutyczne działanie kultury?
Dzieci bardzo różnie reagują. Dla jednego dziecka jakaś obejrzana scena nawet w kreskówce może być, powiedzmy, źródłem może nie traumy, ale jakiegoś wywołanego lęku, a inne dziecko na przykład nie uwierzy w te sceny przemocy. Będą dla niego absurdalne, wyprze je ze swojej świadomości, więc tutaj nie ma też takiego zero-jedynkowego rezultatu. Też badania pokazują, że dzieci jednak rozróżniają coś, co się dzieje w realności, coś, co się dzieje w takiej ramie spektaklu, czy w ramie filmu. Natomiast oczywiście, że wierzę w terapeutyczną moc sztuki, też się tym zajmuję, też widzę, jak wiele może sztuka. Przede wszystkim może bardzo szybko ujawnić pewne emocje i może pozwolić na dialog na zupełnie innym poziomie. Tak jak mówiłam o tych warsztatach, które prowadzę z uczniami, zupełnie inaczej się rozmawia wtedy, jeżeli ja im prawię kazania, a zupełnie inaczej wtedy, kiedy oni sami tego doświadczają.
Państwa i moim gościem była dzisiaj dr Marcela Kościańczuk, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tak sobie myślę, że jeżeli by te wszystkie metody, o których pani mówi, wprowadzić w życie, to świat na pewno byłby lepszy.
Mam nadzieję.
Fabrizio De André przypomniał, że kółko graniaste nie zawsze jest niewinną, dziecięcą zabawą.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
Dzisiaj w Przystanku Kultura dużo mówimy o dzieciach, ale teraz zmieniamy temat, bo jak zwykle pod koniec programu zajmiemy się architekturą, chociaż akurat znajdujemy się w takim miejscu, które z dziećmi jest bardzo związane. Z jednej strony żłobek aktualnie, a z drugiej strony przedszkole, które się właśnie zmienia. Z Jakubem Głazem, krytykiem architektury, umówiłem się przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie na krzyżówce Grunwaldzkiej i Wojskowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo rzadko mówimy o tym właśnie fragmencie miasta, a muszę przyznać, że jak spróbowałem sobie dzisiaj zrobić takie podsumowanie ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o architekturę w Poznaniu, to właśnie w tym miejscu zmieniło się bardzo dużo. W zasadzie nastąpiła tutaj radykalna zmiana. Pożegnaliśmy zakłady tytoniowe, zostały zlikwidowane koszary i powstały dwa osiedla nowych domów, a teraz następuje jakby dopełnienie tych inwestycji, nowoczesny biurowiec.
Następuje dopełnienie i chyba mamy tutaj już lekki przesyt, ponieważ jedyną wolną przestrzeń pomiędzy zabudowaniami postawionymi kiedyś przez Agrobex, to są takie budynki mieszkalne nawiązujące według wskazań konserwator zabytków do okolicznej koszarowej zabudowy. Niezbyt szczęśliwie, bo wyglądają jak takie bloki komułkowskie z dolepionymi ceglanymi lizenami, no ale taki był wymóg, więc powstało takie coś. Pomiędzy nimi była enklawa. Enklawa zieleni z jednym starym budynkiem i teraz ta enklawa zabudowana została bardzo dobrą, ale jednak ciasną architekturą biurową.
Wróćmy jednak na chwilę do tej pierwszej inwestycji, bo osiedle przy ulicy Ułańskiej to moim zdaniem jedna z lepszych realizacji, która powstała w Poznaniu. To pierwsze osiedle, nie mówię o tym osiedlu Agrobexu.
Bogate apartamenty w dawnych koszarach to realizacja spektakularnej rewitalizacji takiej przestrzeni powojskowej autorstwa pracowni Sławomira Rosolskiego. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że wzorem na przykład warszawskim nie wydzielono go zupełnie z tkanki miasta. Owszem, odgrodzone jest murem, ale można tam wejść, zajrzeć. Jest to teren nie tyle prywatny, co półprywatny, który w jakiś sposób w to miasto się tam wpisuje.
No i mamy kolejny przykład dobrej architektury w tym miejscu, czyli ten budynek biurowy. My stoimy od strony północnej, czyli od ulicy Grunwaldzkiej i muszę przyznać, że właśnie z tej strony ta inwestycja mi się najbardziej podoba.
Ponieważ ta inwestycja jest bardzo dobrze pomyślana, jeśli chodzi o wykorzystanie tej przestrzeni, którą zajmuje. Dwa nowe budynki, które towarzyszą temu staremu, odrestaurowanemu, w którym będzie znajdowała się zresztą restauracja, otwierają się na wewnętrzny dziedziniec dużymi przeszkleniami pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, ponieważ jeden będzie bardziej biurowcem, drugi miejscem na konferencje, spotkania i tego rodzaju eventy, a z kolei od przestrzeni wokół odgradzają się ścianami ceglanymi, przeprutymi, jednak ciekawie zakomponowanymi dużymi oknami.
I właśnie te okna, jak patrzę teraz na tę elewację, powodują, że ta konstrukcja wydaje się bardzo lekka, w zasadzie neutralna.
Ta konstrukcja jest lekka, a te przeszklenia sprawiają, że to, co jest bardzo ważne na tym terenie, czyli stary drzewostan, który tak naprawdę tworzy klimat tego miejsca, multiplikuje się zwielokrotnie. Można go obejrzeć w tych odbiciach, a także ci, którzy będą tutaj pracowali, będą mieli bardzo przyjemne warunki do pracy. To nie jest typowy biurowiec, gdzie siedzi się w szklanym boksie i patrzy na elewację sąsiedniego, identycznego budynku, tylko miejsce unikalne, gdzie to przyroda tak naprawdę gra pierwsze skrzypce i decyduje o unikalnym charakterze tego miejsca.
Ja w przypadku tej inwestycji jestem trochę zagubiony, jeśli chodzi o rzut poziomy, ponieważ nie za bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki tutaj jest układ tych brył.
To są bryły, które otaczają taki mały wewnętrzny dziedziniec. Z jednej strony stoi przy nim stary, niski, ceglany budynek oraz z drugiej prostopadle do siebie dwa budynki B i C, jakie określili je projektanci, czyli biuro projektowe CDF z Poznania.
Jeszcze chciałbym Cię o jedno zapytać. Tutaj mijamy właśnie ten fragment. To jest taki, no, dosyć paskudny, muszę przyznać, wjazd do parkingu podziemnego i on trochę osłabia elegancję tego budynku.
Ten wjazd wpisuje się w bogatą tradycję tego rodzaju rozwiązań, które w Polsce zawsze gdzieś wystają na wierzchu. Dobrze je widać, przeszkadzają w odbiorze dobrej architektury, która znajduje się za nimi. Podobnie jest chociażby w Bramie Poznania, gdzie idąc do Bramy Poznania od strony Śródki, napotykamy przede wszystkim na wjazd do parkingu podziemnego, a dopiero potem widzimy tę ciekawą prostopadłościenną bryłę. Tu jest podobnie niestety. Tu jest jeszcze jedna nie najlepsza rzecz związana z tą inwestycją. Wprowadza bardzo silny ruch kołowy na tą pieszojezdnię, która rozdzielała ten zieleniec od znajdującego się po drugiej stronie żłobka.
No i właśnie tego nie mogę wybaczyć projektantom, ponieważ taką bardzo ładną aleję obsadzoną starymi drzewami zamieniono po prostu na przelotową ulicę. Ruch tutaj się bardzo wzmógł, a my teraz przenosimy się w kierunku elewacji zachodniej. I dochodzimy do Ubika, czyli do biurowca, o którym dzisiaj rozmawiamy z Jakubem Głazem, od strony zachodniej. No i tutaj nam się niestety trochę mniej podoba.
On tutaj jest nadal elegancki, ale stoi stanowczo zbyt blisko bloku, który powstał tutaj przed dekadą, w związku z czym ci, którzy pracują w tych biurach i mają te bardzo eleganckie, ciekawe okna, zaglądać będą do mieszkań, które znajdują się vis-a-vis. To jest chyba mniej więcej 10 metrów, nie więcej, tak więc naprawdę tutaj będzie widać, co kto gotuje, ewentualnie kim się obejmuje i co robi w swoim domu. To jest bardzo niedobry sposób na zagospodarowanie terenu, nawet jeżeli zgodny z prawem i ostatecznie skutkujący obniżeniem wartości zarówno jednej, jak i drugiej inwestycji.
W tych wszystkich inwestycjach, które powstają no już prawie od 20 lat, mamy ciągle ten flirt z ceglaną architekturą. Zresztą dlatego, ponieważ wszystkie te budynki w jakiś sposób starają się nawiązywać do tych pruskich koszar, które tutaj powstały w XIX wieku.
Istotnie tej cegły tu jest bardzo dużo i mnie to cieszy nie tylko dlatego, że takie są wymogi konserwatorskie i że jakaś idea temu przyświeca, ale także dlatego, że cegła to jest bardzo dobry materiał na elewację, o czym Niemcy zresztą budujący w ten sposób w wieku XIX i wcześniej doskonale wiedzieli. Tynk oraz innego rodzaju pokrycia elewacyjne w naszym klimacie sprawdzają się wiele gorzej, tak więc ta architektura im bardziej ceglana, tym lepiej starzeć się będzie w przyszłości za lat 10, 20, 50 czy 100.
Piękny budynek, bardzo ładnie projektowany, natomiast jeden wielki minus, fatalne otoczenie. Nie wszystko zostało chyba zrealizowane tak jak trzeba. Obskurne, blaszane garaże, jakieś betonowe płoty sprzed 40 lat.
Być może znajdzie się jakiś właściciel terenu, na którym właśnie stoimy i okaże się, że można upchnąć tutaj coś jeszcze. Osobiście wolałbym, żeby zamiast tych blaszanych garaży urządzono tutaj porządny zieleniec dla okolicznych mieszkańców, żeby można było w tym natłoku cegły i kubatur, których jest coraz więcej, porządnie wypocząć.
A dzisiaj z Jakubem Głazem oglądaliśmy jeszcze raz podkreślę bardzo elegancki i dobrze zaprojektowany budynek, a był to Ubik.
Autorstwa poznańskiej pracowni CDF, która po latach przerwy wróciła ze swoimi projektami do miasta. Projektuje także nieopodal, ale o tej inwestycji opowiemy pewnie za czas jakiś.
Był ze mną Jakub Głaz, krytyk architektury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. Na koniec Karel Fialka. Hey Matthew, mam nadzieję, że w przyszłości będziesz wolnym człowiekiem. I was sitting with Matthew, we were watching TV, he said, hey Matthew, what do you see the gun?